Drodzy moi, księże dyrektorze, pani Aniu, dziękuję Bogu za to, że mogę być z wami. Dziękuję za zaufanie i za zaproszenie do wygłoszenia tych rekolekcji pod hasłem Boży zamysł rodziny według kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ksiądz dyrektor przed chwilą powiedział, że prowadzi ksiądz Jerzy. Mam nadzieję, że to wszystko, co robię, wspomaga Duch Święty. O to się modliśmy już wczoraj na mszy świętej. Razem ze mną wspiera mój przyjaciel, ojciec rodziny i taki, można powiedzieć, Barnaba z pierwszej parafii, bo kiedyś pewien proboszcz w parafii, której głosiliśmy kolekcję, żartował, że jeżeli ja jestem Paweł, to on jest Barnaba, prawda? Czyli Bogdan, pan Bogdan Sabała. I też jestem tutaj dzięki łasce Bożej, życzliwości tutaj księdza dyrektora, pani Ani, i na ręce której składam podziękowanie księdzu arcybiskupowi za zaufanie, za zaproszenie, ale też jestem tutaj, bo wspiera mnie i modlitwa, i pomoc też w prowadzeniu rekolekcji moich przyjaciół z Domu Kultury Chrześcijańskiej z Gdyni. Troszkę więcej będziemy mówić o nich i będą mogli się zaprezentować później. To dzisiejsze kazanie chciałbym poświęcić tematowi Maryja jako wzór kobiety, Boży zamysł kobiety, czyli Maryja. Zobaczmy, że kiedy analizujemy Pismo Święte, kiedy wczytujemy się w nauczanie kardynała Wyszyńskiego, to sobie uświadamiamy tą ponadczasową prawdę, że kobieta i Maryja, i mężczyzna pochodzą z woli Boga. To jest prawda ponadczasowa. I to, co teraz chcemy zobaczyć, to spojrzeć najpierw na kobietę oczyma Boga, tak jak on ją widzi, a w czasie jutrzejszego kazania niedzielnego spojrzymy na mężczyznę oczyma Boga i na wzór mężczyzny, jakim jest święty Józef. Kardynał Wyszyński, kiedy mówił o tym Bożym zamyśle kobiety, to między innymi takie słowa wypowiedział. Idzie o właściwe ustosunkowanie się do kobiety, o umiejętność rozmowy z nią, bardzo szlachetnej, godnej obojga stron. Cóż z tego, że ktoś nie będzie chciał widzieć i rozumieć kobiety, kiedy właśnie ma obowiązek ją widzieć. Trzeba więc zdobyć się na właściwy stosunek, którego uczy nas Kościół w kulcie do Matki Najświętszej. I myślę, że wszyscy już w tym momencie rozumieją, dlaczego temat naszych rozważań w tym momencie jest Boży zamysł kobiety, czyli Maryja. I kiedy zastanawiamy się, kiedy kobieta jest sobą, kiedy osiągnie, kiedy idzie tą drogą będącą jakby realizacją zamysłu Boga, to kardynał Wyszyński mówi, wtedy kobieta będzie sobą, kiedy będzie szła po linii Maryi, a nie po linii szatana. Mocne słowa, za chwilę je wyjaśnię. Kiedy idzie po linii szatana, doprowadza do zaprzeczenia siebie, do deformacji siebie. A gdy pójdzie za przykładem Maryi, będzie w domu błogosławieństwem. Myślę, że kardynałowi chodziło o to, że Maryja jako ta nowa Ewa jest wsłuchana w głos Boga, w związku z tym nie daje się skusić diabłu. I dlatego on powiedział, że Maryja nie idzie po linii szatana, że kobieta, która jest na wzór Maryi, nie idzie po linii szatana, czyli jest wsłuchana w głos Boga. I skoro jest wsłuchana w głos Boga, to jest skoncentrowana na Bogu i ze względu na Boga jest skoncentrowana na innym człowieku, czyli nie jest skoncentrowana na sobie. Nie jest egoistką. I w tym kontekście, kiedy analizujemy teologię maryjną przez wieki, to można spotkać takie określenie wielu teologów. Biegnij, Ewo, do Maryi, prawda? Czyli każda kobieto, zapatrz się w Matkę Najświętszą, jaką ona jest kobietą. I popatrzmy też, że Chrystus w swoim nauczaniu przypomniał o wielkiej godności kobiet. I do tego stopnia, że kobieta została ustawiona, no, jako Maryja, prawda? Maryja, kobieta, została postawiona obok ołtarza w prezbiterium. I to jest początek drogi odnowy, początek jakby takiego dowartościowania kobiety, ukazywania jej wielkości w całym świecie Bożym. I to jest cecha taka bardzo chrześcijańska, podkreślanie wielkiej godności kobiety. I teraz, drodzy moi, żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie chodzi mi o to, żeby teraz tłumaczyć, która religia jest lepsza, ale tylko krótkie przypomnienie. Nie wiem, czy wiecie, ale w zasadzie każdy ortodoksyjny Żyd zaczyna dzień od modlitwy. Dziękuję Ci, Boże, że nie stworzyłeś mnie gojem i dziękuję Ci, Boże, że nie stworzyłeś mnie kobietą. Powtarzam, nie oceniam, tylko przytaczam fakt. Popatrzmy na islam. No, tutaj jest jeszcze więcej informacji. Jak islam traktuje kobiety? Na ten temat jest bardzo dużo informacji. Nie tylko jak muzułmanie traktują żony, i tu nie chcę, broń Boże, jakoś stwarzać jakichś punktów zapalnych, ale to dotyczy także takich prostych funkcji życiowych. Nie wiem, czy wiecie, ale w Arabii Saudyjskiej kobieta, dziewczyna nie może samodzielnie prowadzić auta. Nie może jechać samochodem. Może kierować samochodem tylko wtedy, kiedy siedzi przy niej mąż. Niedawno w telewizji była informacja o tym, jak dwie dziewczyny, prawda, chciały pokazać swoją niezależność i same wyruszyły, wybrały się w drogę samochodem i spotkała je za to surowa kara. Więc taki jest tam status kobiety. I teraz wracamy do chrześcijaństwa, żeby zobaczyć, jak chrześcijaństwo ceni sobie godność kobiety ze względu na to, że Chrystus podniósł godność kobiety poprzez, można powiedzieć, promocję jej w osobie Maryi. Jezus poprzez stosunek do Maryi i to, jak traktował kobiety, bo przecież też były inne kobiety, które usługiwały w otoczeniu Jemu, apostołom, Jezus przez to przypomniał, że kobieta jest dzieckiem Boga, że kobieta, tak jak mężczyzna, jest istotą wolną i rozumną, że kobiecie należy się szacunek, gdyż jest istotą równą mężczyźnie, ale zarazem różni się od niego, gdyż z woli Boga ma inną rolę niż mężczyzna. I można powiedzieć w oparciu o nauczanie kardynała Wyszyńskiego, że kobieta pełni takie cztery role. Oczywiście to nie jest wyczerpujące, ale na potrzeby naszego tego nauczania można wyszczególnić takie cztery role kobiet. Więc pierwsze, kobieta jako strażniczka życia. Wielkość kobiety wynika z tego, że w niej zamieszkał sam Bóg. Kobieta stała się matką Boga i to jest coś niesamowitego. Stąd płynie jej wielka godność i umieszczanie jej w prezbiterium obok ołtarza. I no, jest tak w sumie, że oddając cześć Chrystusowi, który jest na kolanach Maryi, na wielu obrazach, oddajemy cześć nie tylko Chrystusowi, ale i Matce Bożej, czyli oddajemy cześć kobiecie. Kobieta jako strażniczka życia jest też ważna nie tylko dlatego, że ona urodziła Chrystusa. Kobiety są właśnie tymi, które rodzą życie i które przekazują życie i które pielęgnują życie. I musimy sobie uświadomić, że największym osiągnięciem każdej kobiety jest zrodzenie i wychowanie dziecka. To jest największy sukces w jej życiu. Choćby dostała Nagrodę Nobla, to ta nagroda jest mniejsza, bo największym jej osiągnięciem jest zrodzenie i wychowanie dziecka. I doskonale to rozumieją także kobiety, które nie zrodziły fizycznie dzieci, nie zostały matkami, ale na przykład takie kobiety jak siostry zakonne, czy siostry posługujące przy oknach życia. One tę swoją potrzebę macierzyństwa i tę swoją funkcję strażniczki życia realizują w ten sposób, że troszczą się o życie. I czasami jakby ta determinacja sióstr zakonnych w trosce o życie jest tak wielka, że ojej, kiedyś odwiedzając pewien dom samotnej matki, siostry zakonne opowiadały mi, jak się wybrały na szkołę rodzenia. I jedna z sióstr opowiadała mi, że tak jak panie z brzuszkiem oczekujące dzieci, ona też położyła się na tej dużej piłce, prawda, i robiła te różne ćwiczenia, prawda, w ramach przygotowania do porodu, ale nie dlatego, że ona była w stanie błogosławionym, tylko dlatego, że ona jako pracowniczka domu samotnej matki też musi przyuczyć te dziewczyny, prawda, do odpowiedniej gimnastyki, żeby i one były przygotowane do zrodzenia i wychowania dziecka. No więc widzimy kobieta jako strażniczka życia. I także także dlatego Pan Bóg tak stworzył kobietę, że ona ma w sobie dużo delikatności. Mężczyźni zmasakrowaliby to delikatne życie, powiedział kardynał. Więc nie Józefowi, tylko Maryi dał Bóg swego niemowlęcego syna. Różne delikatne rączki, różne drobne sprawy daje do ręki kobietom. One mają dużo cierpliwości. Widzimy kobieta jako strażniczka życia i jako ta, która pielęgnuje. Jest naturalne, że kolejnym zadaniem, funkcją kobiety jest to, że jest ona opiekunką, pielęgniarką. Ona ma w sobie naturalne skłonności duchowe, fizyczne, takie właśnie pielęgniarskie, które sprawiają, iż może rozwinąć w sobie talent i wręcz taką wrodzoną skłonność do okazywania serca, do niesienia pomocy. Mówi się nieraz, że kobiety czynią świat bardziej ludzkim. Mówiąc językiem kardynała Wyszyńskiego, że kobiety mogą uchrześcijanić świat. No właśnie o to chodzi, że kobiety są pielęgniarkami ciała i pielęgniarkami ducha. Kobiety jako pielęgniarki ducha łagodzą napięcia. To dzięki kobietom bardzo często mężczyźni są skłonni do tego, by zrezygnować z rozwiązań siłowych. Jeden uśmiech kobiety, jeden dotyk kobiety może przemienić twarz i serce zapalonego do walki mężczyzny. Wszystkie panie doskonale to wiedzą. Niektóre potrafią to dobrze wykorzystywać przy różnych okazjach, nie tylko w relacji z mężem. Więc kobieta jako pielęgniarka ducha, ale też kobieta jako pielęgniarka ciała, która no, już od czasów Jezusa patrzymy, jak kobiety troszczyły się o to, żeby Jezus, żeby apostołowie mieli jedzenie, ubranie, ewentualnie jakieś brakowane, jeżeli brakowało lekarstw, też potrafiły się o to zatroszczyć. I też kobiety, zobaczcie, jaka jest determinacja kobiet, że kobiety, skoro nie zdążyły namaścić ciała Jezusa przed złożeniem do grobu, to idą w poranek wielkanocny, żeby namaścić ciało. One mają taką wielką potrzebę pielęgnacji. One nie wiedzą, jak to zrobią. Któż nam ten kamień odwali? No nie wiemy, ale idziemy namaścić, bo ciało nie zostało namaszczone. Jest tak wielka potrzeba pielęgnacji. Oczywiście, kiedy kobieta idzie po linii Maryi, jest tak, ale kiedy kobieta nie idzie po linii Maryi, tylko idzie po linii szatana, wracając do kardynała Wyszyńskiego, do jego języka, to ta troska o ciało kobiety, pielęgnacja może przyjąć pewną formę kultu ciała, przesadnego kultu ciała. Ileż kobiet, prawda, zajmuje się tym, ma przesadną ilość kosmetyków, zbyt duża ilość ubrań. No, co ja się ubiorę? No cała szopa, no co ja się ubiorę? Prawda, mają zbyt wiele godzin spędzonych w salonach kosmetycznych. To jest takie skoncentrowanie na sobie. To zamiast właśnie tą pielęgnację przelewać na innych, tą troskę przelewać na innych, to one skupiają się na sobie. A kiedy jest ta potrzeba dobrze realizowana, na przykład w małżeństwie, to kobiety dbają nie tylko o pielęgnację siebie, ale także pielęgnację, o troskę, o ciało swego męża. To kobieta dba o to, by mąż poszedł do lekarza. To żona wprowadza nową dietę, aby mąż schudł kilka kilogramów. To żona mówi do niego, nie pij tego piwa, już dzisiaj trzecie piwo pijesz wieczorem, zostaw to, brzuch ci rośnie. To kobieta mówi do niego, nie widzisz, jest 10 stopni mrozu, załóż tą czapkę, bo będziesz chory, znowu na lekarstwa wydasz. Czyli kobieta jako pielęgniarka, jako ta, która troszczy się o ciało. I oczywiście, ponieważ lepiej potrafi się zatroszczyć o ciało, jest piękniejsza. Jest tą piękniejszą częścią ludzkości, jest ładna. Ale ta ładność kobiety, ta piękność kobiety, to jest nie tyle skutek troski o ciało, ale przede wszystkim to jest skutek troski o ducha. Kardynał Wyszyński napisał kiedyś list do dziewcząt o skromności, o czystym sercu, prawdziwej miłości i wyjaśnia tam, co znaczy słowo ładny. Mówimy ładna kobieta. Wiecie, co znaczy ładny? To znaczy pełen ładu. Musicie być ładne, to znaczy uporządkowane, zharmonizowane we wszystkim. Musisz sobie nakazać taki styl uczesania, ubierania się, spojrzenia, gestów, słów, jaki ci dyktuje twoje serce poddane rozumnej woli. Twoje uczucie musi być rozumne, a cała Twoja postawa zewnętrzna musi być pełna godności dziecka Bożego. To znaczy kobieta ładna. I kiedy kobieta jest ładna na duszy, to to piękno duchowe przelewa się na piękno ciała, szczególnie na oblicze. Nie wiem, czy pamiętacie, jak jest na początku Quo Vadis, jak Sienkiewicz opisuje, jak Marek Antoniusz udał się do domu, w którym mieszkała Pomponia Grecyna, i tam jest taki komentarz, że ona z jednej strony była posunięta w latach, a z drugiej strony miała na twarzy jakieś niesamowite piękno. A wszyscy wiedzieli, że była chrześcijanką. I była piękna na twarzy, bo była piękna na duszy. Ja osobiście też miałem taką przygodę. Kiedyś długo w kościele widziałem, jak się modliła pewna kobieta i miała ponad 80 lat, tak przypuszczałem. I podchodzę do niej i w pewnym momencie już zacząłem z nią rozmawiać, gdy wychodziła z kościoła. I w pewnym momencie mówię, jaką pani ma piękną twarz. Mówię, jakichś specjalnych kosmetyków pani używa. Nie, proszę księdza, ja się dużo modlę. Ja się dużo modlę. Właśnie piękno ducha przelewa się na piękno ciała. I kiedy kobieta to zrozumie, potrafi w sposób rozumny używać wszelkich kosmetyków. Kiedyś spotkałem na kolędzie pewną kobietę, która miała wysoką funkcję w pewnej firmie kosmetycznej i długo dosyć z nią rozmawiałem, ale tak nie zauważyłem, żeby tak dbała o tą całą fizjonomię, prawda, o to całe malowanie się i wiadomo, o co chodzi. I w pewnym momencie pytam się, mówię, proszę pani, jak to jest, że pani jest w świątyni ciała, w tej firmie kosmetycznej, ma na wyciągnięcia jakichś dużo kosmetyków za darmo, a pani tak przesadnie nie dba o swoje ciało. A ona mówi, a proszę księdza, ja o to toczę boje z moimi koleżankami, ja im tłumaczę, że trzeba godnie starzeć się. Trzeba godnie starzeć się. Oto kobieta, która idzie po linii Marii. Ona zrozumiała, co znaczy, że piękno ciała wynika z piękno duszy. I taka kobieta też będzie wspaniałą małżonką i matką. O tym mówi kardynał Wyszyński. To jest kolejne zadanie kobiety. Ja będę więcej to rozwijał na konferencjach późniejszych. Ale ta kobieta jako małżonka i matka to jest zdolna do ofiarnej miłości na wzór Chrystusa, składającego siebie w ofierze na krzyżu. To jest kobieta, która rozumie, że życie małżeńskie to jest nieustannym przystosowaniem się do siebie. To jest kobieta, która rozumie, że w trosce o dziecko trzeba umieć poświęcić nieraz bardzo dużo. I to jest kobieta, która rozumie, że do miłości małżeńskiej dojrzewa się przez zachowanie skromnego życia i poprzez dziewiczość. No to jest zupełnie, ktoś powie, temat archaiczny, dziewictwo. Ale ono jest bardzo ważne. On jest bardzo związany z tym nauczaniem ojców Kościoła, z nauczaniem kardynała Wyszyńskiego, który właśnie o tym mówił, że do miłości małżeńskiej dojrzewa się przez dziewiczość. I tutaj jest bardzo ważnych wiele elementów. Na przykład, kiedy kardynał Wyszyński mówił o modzie. Nie dopuść, aby moda ciebie kształtowała. Ty twórz modę. Nie jesteś lalką ani manekinem, by można tobą dowolnie obracać. Jesteś żywym człowiekiem, kobietą, Polką, dzieckiem Bożym. Tylko wtedy zachowasz skromność. Przez odpowiedni ubiór, odpowiednie ruchy i poprzez stawianie sobie granic. Kardynał też uświadamiał taką rzecz dziewczynom, że kiedy tak bardzo im zależy na tym, żeby mieć jakiegoś mężczyznę, to nieraz kobieta potrafi zrobić bardzo dużo. Nawet w małżeństwie potrafi nieraz bardzo zrezygnować z wielu swoich potrzeb, pragnień, żeby tylko utrzymać mężczyznę przy sobie. A kardynał Wyszyński mówił, kobietą musisz mieć swoją godność, tak jak Maryja. Musisz mieć swoją godność. I tak mówił, to od ciebie zależy, czy ktoś przed tobą uklęknie, czy cię sponiewiera. I to od ciebie zależy, jakie uczucia wyzwolisz w drugim człowieku. Szacunek i gest miłości, czy lekceważenie i namiętność. Pamiętaj, jesteś odpowiedzialna nie tylko za uczucia, które masz w swoim sercu, dla kogoś, ale także za te, które budzisz w drugiej osobie. To jest bardzo ważne słowo. Kobieta, jeśli nie chce manipulować mężczyzną, niech na przykład poprzez piękno ciała, musi sobie uświadamiać, że poprzez pewien ubiór, styl poruszania się, ruch, poprzez spojrzenia może prowokować mężczyzn, może budzić jakieś uczucia i potem jest ciężko nad tym zapanować. Potem dziwią się nieraz kobiety, że mężczyźni ich redukują tylko do poziomu ciała, nie zauważają sfery ducha. O tym jeszcze będę potem mówić więcej. Ale to właśnie dlatego, że jest źle rozumiana troska o ciało, że nie ma tego dojrzewania do roli małżonki, matki, składającej z siebie ofiarę. I ostatni element, na który chciałem zwrócić uwagę, kobieta jako ta, która jest powołana do apostolstwa i odpowiedzialna za Kościół. O co chodzi? No, kobiety mają w sobie coś takiego, co kardynał nazywał ruchliwością umysłu, czyli są, szybciej zauważają potrzeby, są bardziej skłonne do zmian i często stymulują mężczyzn do postępu w wielu różnych dziedzinach, co nie zawsze wzbudza aplauz mężczyzn. I one troszczą się nie tylko o życie rodzinne, ale też o życie, czyli tego kościoła domowego, ale też kościoła w sensie szerszym rozumianym. Kardynał powiedział, kobiety nie tylko stoją przy ołtarzu, ale posyłają do ołtarza. To znaczy one omadlają powołania, one uczą dzieci modlitwy, one uczą dzieci klękać, one tłumaczą, tu jest Bozia, tu jest aniołek, tu jest Matka Boża i to po prostu musimy sobie uświadomić, jak wielka jest rola kobiet. Oczywiście to nie znaczy, że mężczyźni teraz zupełnie nic nie mogą zrobić w tej dziedzinie. Chcę zaświadczyć, że znam pewnego pana po 60, dziadka szczęśliwego, ma kilkoro wnuczków i w ubiegłym roku jeden z jego wnuczków przystępował do pierwszej komunii świętej. Ponieważ rodzice byli niewydolni religijnie, to dziadek zrobił coś niesamowitego. Mówi, słuchaj, każdego wieczora za zgodą rodziców przed snem dzwonię do dziecka i przez telefon odmawiam z nim modlitwę wieczorną. Jak niesamowicie dziadek zrozumiał, co to znaczy wychowanie religijne dziecka i nadrabiał te braki rodziców. Odpowiedzialność kobiet za Kościół też pokrywa się oczywiście z Ewangelią, wynika z Ewangelii. Chrystus współpracował z kobietami. Chrystus uświadamiał nam, że On jest słońcem sprawiedliwości. To nie ulega wątpliwości, On jest centrum. Ale do tego słońca idziemy przez ogród pełen kwiatów, w którym są piękne kobiety, które wskazują na to słońce, tak jak słoneczniki, wskazują, gdzie jest słońce, czyli Chrystus. Jeszcze słowo o tej ruchliwości umysłu. Kobiety wzbudzają taki Boży niepokój, który nieraz powoduje, że no właśnie kobieta przyjdzie, księży proboszcza, może byśmy tam, nie wiem, coś pograbili liście, prawda? Może byśmy pomalowali kościół, prawda? To w sferze życia parafialnego, a jeszcze w sferze życia rodzinnego. Ja miałem takie przeżycie rodzinne, że no, trzeba było zrobić remont w domu i jakoś tak było, że tacie się za bardzo nie chciało, a mama mówi, zrób ten remont, a on nie, no zrób ten, i tak się już wszystko było zaplanowane, już nawet urlop wzięty, już farba była, nie. I w pewnym momencie, jak kobieta potrafi inspirować mężczyznę? Pewnego ranka budzi się tata, mówi, robimy remont. Ja mówię, o co chodzi, nie chciałeś robić remontu, robimy. Słuchajcie, we śnie przyszła do mnie moja matka i powiedziała, Adam, zrób ten remont. I zaczął się remont. I to jest właśnie to, że kobieta jest powołana do apostolstwa, do troski o Kościół, w tym wypadku o Kościół domowy. Więc widzimy, drodzy moi, że kobieta jest istotą równą mężczyźnie z woli Boga, że ma do spełnienia wiele ciekawych zadań. Wśród nich najważniejsze jest to, że przekazuje życie, że pielęgnuje je, że jest małżonką, matką i że też troszczy się o Kościół, zarówno w sensie ogólnym, parafialnym, jak i troszczy się o ten Kościół domowy. I w ten sposób spełnia się ten Boży plan stwórczy, czyli Boży zamysł kobiety, którego najpiękniejszym wizerunkiem jest Maryja. Amen.